Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nina Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Homme sans putters, Mirko Spotters Hand Icons, Tat Definet a Digital Generation. Autorstwa Alexa Wirtschera ze zdjęciami Jochna Shorta jest bogato ilustrowaną historią komputerów domowych i osobistych. Książka obejmuje przede wszystkim okres od lat 70. do 90. sekund wieku, gdy komputer przestał być narzędziem instytucji, a stał się przedmiotem kupowanym do domu, szkoły i małej firmy. Powstała we współpracy z brytyjskim Centre for Computing History i opiera się na obiektach z jego kolekcji. Każdej z około 100 maszyn towarzyszą fotografie oraz zwięzłe informacje o jej pochodzeniu, twórcach, cechach technicznych i znaczeniu rynkowym. Wirtschier nie ogranicza się do najbardziej znanych marek, takich jak Apple, IBM, Commodore czy Sinclair. Uwzględnia także konstrukcje niszowe, regionalne i krótkotrwałe. Celem książki jest pokazanie, że historia domowej informatyki nie była prostą drogą ku współczesnym laptopom i telefonom, lecz konkurencją wielu odmiennych wizji technologii. Z rolnictwa, edukacji i codziennego życia przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, 100 maszyn jako mapa konkurujących dróg rozwoju komputerów domowych. Układ oparty na 100 konkretnych urządzeniach pozwala uchwycić różnorodność rynku, którą późniejsze opowieści o historii komputerów często upraszczają do sukcesu kilku globalnych firm. Obok Altaira od Ciadowiecięcych, IBM PC 5000 Trane, Apple Macintosh, Commodore 1000 Trane czy Sinclaira ZX Spectrum pojawiają się marki mniej rozpoznawalne, m.in. Intertec, Thomson, Oritz i Robotron. Taki dobór ma znaczenie analityczne. Pokazuje, że przez wiele lat nie istniał jeden oczywisty standard, ani jeden model użytkownika. Producenci odmiennie definiowali przeznaczenie komputera jako narzędzia dla hobbysty, pomocy edukacyjnej, urządzenia rodzinnego, sprzętu biurowego albo obiektu prestiżowego. Książka zestawia także masowe przeboje z prototypami, rzadkościami i konstrukcjami, które nie przetrwały presji rynku. Dzięki temu porażka nie jest tu jedynie przypisem do zwycięstwa IBM-a, Apple czy Microsoftu. Staje się źródłem wiedzy o ograniczeniach produkcji, cenach, kompatybilności i dystrybucji. Czytelnik widzi, że dominacja peceta nie wynikała wyłącznie z przewagi technicznej pojedynczego modelu. Była skutkiem splotu otwartości architektury, decyzji biznesowych, dostępności oprogramowania oraz zdolności firm do budowania ekosystemów. To perspektywa szczególnie wartościowa dla osób, które chcą rozumieć technologię jako wynik rywalizacji wielu możliwości, a nie nieuchronnego postępu. Po drugie, wzornictwo obudów. Klawiatur i złączy jako zapis sposobu myślenia o użytkowniku. Fotografie Jochna Shorta są centralną częścią publikacji, a nie ozdobą towarzyszącą tekstowi. Zbliżenia przełączników, portów, klawiatur, oznaczeń, logotypów i nietypowych kształtów obudów kierują uwagę na materialną stronę dawnej informatyki. W epoce, gdy sprzęt często był naprawiany, rozbudowywany i podłączany do telewizora lub monitora, jego fizyczna forma mówiła wiele o oczekiwaniach wobec właściciela. Widoczne złącza, gniazda rozszerzeń czy mechaniczne przełączniki sugerowały aktywne uczestnictwo użytkownika. Z kolei zwarte, uporządkowane obudowy komputerów biurowych komunikowały niezawodność i profesjonalizm. Książka zestawia futurystyczne formy, takie jak Intertec Superbrain z coraz powszechniejszą prostokątną, beżową estetyką pecetów. To kontrast między projektowaniem, które chciało wyrażać przyszłość, a projektowaniem podporządkowanym standaryzacji i masowej sprzedaży. Materiały reklamowe, instrukcje i opakowania dodatkowo pokazują język, którym firmy objaśniały nowe urządzenia ludziom bez technicznego przygotowania. Dzięki temu czytelnik może analizować dawne komputery jak przedmioty kultury materialnej. Ich wygląd nie jest powierzchowną cechą, lecz świadectwem kompromisów między kosztami, ergonomią, marketingiem i wyobrażeniami o cyfrowej przyszłości. Po trzecie, od zestawów dla hobbystów do rodzinnego narzędzia nauki programowania. Jednym z ważnych wątków książki jest przejście od kultury samodzielnego budowania komputerów do rynku gotowych urządzeń domowych. Wczesne konstrukcje, kojarzone z Altairami i elektroniką amatorską, wymagały wiedzy, cierpliwości oraz gotowości do eksperymentowania. Rozwój tanich komputerów domowych obniżył tę barierę, ale nie usunął całkowicie ducha samodzielności. Wiele maszyn trafiało do odbiorców razem z podręcznikami, listingami programów i językami programowania, często Basic M. Komputer był więc jednocześnie gotowym produktem i zaproszeniem do zrozumienia jego działania. Wiltshire wskazuje, że to środowisko miało istotny wymiar edukacyjny. Dzieci i młodzież mogły nie tylko korzystać z gier, lecz także uczyć się logiki programu, wpisując kod i obserwując natychmiastowy efekt na ekranie. Książka nie przedstawia tej epoki bezkrytycznie, ponieważ dostęp do sprzętu, instrukcji i czasu nie był równy. Pokazuje jednak, dlaczego domowy komputer stał się ważnym punktem wejścia do późniejszych zawodów technicznych i twórczości cyfrowej. Wątek ten pomaga zrozumieć różnicę między dawną kulturą programowalnych urządzeń a współczesnym korzystaniem z zamkniętych usług sieciowych. Dawne maszyny bywały ograniczone, lecz ich ograniczenia często zachęcały do aktywnego poznawania zasad działania technologii. Po czwarte, regionalne rynki i firmy, które nie zniknęły całkowicie z historii technologii. Publikacja wychodzi poza dominującą amerykańską narrację o Apple i IBM-ie, przedstawiając istotną rolę Wielkiej Brytanii, Europy kontynentalnej, Japonii oraz państw bloku wschodniego. To ważne, ponieważ komputery domowe rozwijały się w różnych warunkach gospodarczych, edukacyjnych i handlowych. Brytyjskie marki, m.in. Sinclair, Acorn i BBC Micro, wiązały rozwój sprzętu z edukacją, prasą komputerową oraz silną kulturą domowego programowania. Na innych rynkach lokalni producenci odpowiadali na odmienne ceny importu, normy techniczne i dostępność podzespołów. Obecność Robotrona pozwala przypomnieć, że historia komputerów nie przebiegała wyłącznie w centrach zachodniego kapitalizmu. Książka pokazuje też długie życie części dawnych przedsięwzięć. Acorn jako producent komputerów nie zachował pozycji porównywalnej z globalnymi markami pecetowymi, ale jego dziedzictwo pozostaje istotne w architekturze ARM. Ten przykład uczy, że wpływ firmy nie zawsze mierzy się sprzedażą jej pierwotnego produktu. Niekiedy najtrwalsza okazuje się idea techniczna, zespół inżynierów albo rozwiązanie przejęte i rozwinięte w nowym kontekście. Dzięki regionalnemu ujęciu książka unika traktowania rynku jako jednolitego pola. Zamiast tego pokazuje, jak lokalne potrzeby i ograniczenia tworzyły odmienne komputerowe tradycje. Na koniec, granice albumowej historii, czyli przewaga sprzętu nad opowieścią o programach. Home Computers. Ancient Eons. Tad Definite a Digital Generation świadomie stawia na obiekty. Ich fotografie oraz krótkie historie poszczególnych modeli. Jest to duża zaleta dla czytelnika, który chce oglądać sprzęt i szybko porównywać jego rozwiązania, ale zarazem wyznacza granice książki. Oprogramowanie, które w praktyce decydowało o użyteczności wielu komputerów, nie jest jej głównym przedmiotem. Czytelnik nie otrzymuje pełnej historii systemów operacyjnych, gier, programów użytkowych ani społeczności tworzących oprogramowanie. Podobnie brak indeksu może utrudniać korzystanie z tomu jako narzędzia referencyjnego, zwłaszcza przy poszukiwaniu konkretnych firm lub modeli. Te ograniczenia wynikają jednak z charakteru publikacji. To przede wszystkim starannie zaprojektowany album historyczny, a nie encyklopedia techniczna czy monografia rynku software. Zwięzłość opisów pozwala utrzymać tempo i oddać głos samym przedmiotom, reklamom oraz dokumentacji. Najlepiej traktować książkę jako punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. Może zachęcić do uruchomienia emulatora, przeczytania dawnego podręcznika lub sprawdzenia, jak wyglądał interfejs opisywanej maszyny w działaniu. Jej wartość polega na tym, że materialne nośniki cyfrowej rewolucji odzyskują kontekst. Czytelnik widzi nie tylko anonimową specyfikację, ale urządzenie sprzedawane konkretnym ludziom w określonym momencie historii. Podsumowując. Książka będzie szczególnie wartościowa dla miłośników historii komputerów, kolekcjonerów, retrosprzętu, projektantów wzornictwa i osób zainteresowanych kulturą technologiczną końca XX wieku. Nie wymaga specjalistycznego przygotowania, ponieważ krótkie teksty oraz wyraziste zdjęcia pozwalają korzystać z niej zarówno podczas systematycznej lektury, jak i swobodnego przeglądania. Czytelnik zyskuje przede wszystkim szersze rozumienie drogi, która doprowadziła od komputerów wymagających konfiguracji i programowania do dzisiejszych urządzeń powszechnych, małych i stale podłączonych do sieci. Publikacja dobrze pokazuje, że urządzenia nie są neutralnymi pojemnikami na technikę. Ich obudowy, klawiatury, instrukcje, reklamy i możliwości rozbudowy wpływały na to, kto mógł z nich korzystać i w jaki sposób je rozumiał. Na tle typowych albumów nostalgicznych wyróżniają połączenie wysokiej jakości fotografii z szerokim, międzynarodowym wyborem maszyn. Nie skupia się wyłącznie na kultowych produktach, lecz zestawia je z mniej znanymi konstrukcjami, co ogranicza pokusę pisania historii wyłącznie z perspektywy zwycięzców rynku. Nie zastąpi szczegółowej książki o oprogramowaniu, architekturach procesorów czy jednej marce, a brak indeksu zmniejsza jej wygodę jako źródła odniesienia. Mimo to, jako wizualna i rzeczowa panorama epoki działa wyjątkowo dobrze. Uczy patrzeć na komputery równocześnie jako na narzędzia, produkty konsumenckie i historyczne obiekty, których decyzje projektowe nadal oddziałują na współczesną technologię. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Alex Wiltshire, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.